Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Nie możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie.
Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię, przyjdź swojej mocy i siłę, radością napełni mnie. Przyjdź swojej mocy i siłę, radością napełni mnie.
Drogie siostry i bracia w Chrystusie, życie nasze nabrało ogromnego tempa. Bardzo często jest tak, że codziennie zabiegamy o ten chleb powszedni, o ten grosz potrzebny na utrzymanie rodziny. Zabiegamy o to, by nie zabrakło nam pieniędzy na utrzymanie domu i wszystkiego, co potrzeba w życiu, na tą tak zwaną egzystencję. Często jest tak, że musimy gdzieś tam dorabiać, musimy szukać innych zajęć, aby tych pieniędzy było trochę więcej i wskutek tego brakuje nam czasu na refleksję. Brakuje nam czasu o tym, żeby pomyśleć o Panu Bogu, pomyśleć o tym, jaka jest moja relacja do Boga, jak wygląda moja wiara, jak wygląda moja modlitwa, jak wygląda realizacja moich zobowiązań ze Chrztu Świętego, czy żyję według Ewangelii. Wielki Post jest takim czasem, kiedy człowiek powinien coś dla Boga uczynić, z czegoś zrezygnować, trochę więcej się modlić, trochę więcej czasu poświęcić na rozmyślanie. I w Wielkim Poście jest taki jeszcze bardziej szczególny czas i tymczasem są święte rekolekcje. To jest ten czas, kiedy mamy okazję przyjść przez kilka dni codziennie do kościoła po to, aby wysłuchać kazań, konferencji, by coś w swoim życiu odmienić, choćby niewiele, choćby zrobić mały kroczek do przodu w swoim życiu ku miłości, ku dobru, ku prawdzie, ku Panu Bogu, bym stał się odrobinę lepszy. Czasem jednak człowiekowi nie wystarczy przeżyć Wielki Post i święte rekolekcje. Musi nieraz człowiek przeżyć bardzo ciężkie chwile, chwile, w których dosięgnie dna tego materialnego, moralnego, kiedy musi zobaczyć sam i odczuć sam, że sam z siebie nic nie jest w stanie uczynić, że potrzebuje pomocy, że musi prosić o łaskę, o pomoc. Wszyscy znamy przypowieść o synu marnotrawnym. Oto jeden z dwóch synów, który już dorósł, prosi swojego ojca, aby podzielił majątek i żeby tę część, która mu się w dziedzictwie należy, żeby już mógł dostać. Jest tak niecierpliwy, że już chciałby rządzić, już chciałby decydować sam o sobie, bez pomocy ojca. Wydaje mu się, że już wszystko wie o życiu. I ojciec, choć niechętnie, bo kocha swojego syna i chciałby go mieć przy sobie, daje mu jednak tą część majątku. Po jakimś czasie syn odchodzi, zadowolony, że ma dużo pieniędzy, bogactwo i że teraz to sobie dopiero pożyje. Nikt mu nie będzie nad uchem mówił, że to nie wypada, czy tego nie wolno robić. Sam będzie decydował, co jest dobre i co złe. I tak też czynił. Odszedł gdzieś w dalekie krainy i zaczął prowadzić życie bardzo hulaszcze, grzeszne, z nierządnicami, na zabawach, na pijatykach. A jak się takie życie prowadzi, to nawet jeśli ma się duże bogactwa, to bardzo szybko te bogactwa się kończą. Tak też się i stało. Skończyły się bogactwa, trzeba było za coś żyć, więc zaczął szukać pracy. Niestety w owej krainie zapadł głód i nawet pracy nie było. Przyjęto go do pasania świń. Świnie dla Żydów były zwierzętami nieczystymi, a więc przyjęcie się na pastucha świń było wielką pogardą dla Izraelczyka. Ale on już na to nie patrzył. Zależało mu tylko na tym, żeby chociaż to, co świnie jedzą, żeby mógł się tym nakarmić. Ale nawet tego nie chciano mu dać. I wreszcie w pewnym momencie siada i zaczyna rozważać. My również otrzymaliśmy wielkie wartości od Boga. Bóg już od samego początku obdarza nas różnymi talentami. Obdarzył nas życiem, wolną wolą. Obdarzył naszą duszę nieśmiertelnością. Obdarzył nas też swoją miłością. Bóg nas kocha. To są ogromne wartości. Każdy z nas jest dla Boga kimś wyjątkowym, bo każdy z nas dostał od Boga jakieś dary. Jest inny. Człowiek jest wyjątkowy. Nie ma drugiego takiego samego człowieka. Może być podobny, ale nigdy taki sam. Wydaje nam się nieraz, że zbudujemy piękniejszy świat bez Boga, tak jak ten syn marnotrawny, że on bez ojca sobie poradzi lepiej, że będzie mu wygodniej, przyjemniej, że będzie szczęśliwszy. Tak samo i ludzie nieraz myślą, będę szczęśliwszy, jak wyzwolę się z tych więzów, które mnie krępują, z Bożych przykazań, z Ewangelii. Będę szczęśliwszy, będę luźniejszy, będzie mi wygodniej i przyjemniej żyć. Jednak to wszystko, co mamy w życiu, zależy od Boga i do Niego należy. My sami siebie jednak nic nie możemy dobrego uczynić. Wszystko, cokolwiek dobrego człowiek czyni, to czyni tylko dlatego, że Bóg go wspiera. Że Bóg mu daje tą łaskę, żeby coś dobrego uczynił. Szybko się ludzie tacy, którzy odchodzą od Boga, reflektują, że jednak to życie nie daje im tego, na co oczekiwali, że potrzebują coś więcej. I jeśli zreflektują się, że chodzi tu o Boga, że brak im Boga, to całe szczęście. Ale często też tak nie jest. I dalej brną w coraz to gorsze grzechy, w coraz to gorsze bagno moralne, bo wydaje mi się, że może tam będzie dla nich ratunek i większe szczęście. Dochodzą do strasznych grzechów. Mówię to, aby przestrzec. Może kiedyś ktoś doświadczył tego dna moralnego. Może ktoś kiedyś doświadczył takiej, powiedzmy, odrębności od tego, co daje Bóg. Dopiero właśnie taka sytuacja krańcowa pozwala człowiekowi na zastanowienie się i na refleksję. Kiedy człowiek doświadczy tego dna. Ale zazwyczaj wtedy dopiero, kiedy to dno moralne będzie połączone również z dnem materialnym. Wtedy człowiek zaczyna myśleć, dlaczego to tak jest. I potrzeba niesamowitej odwagi, aby powiedzieć sobie, to prawda, zgrzeszyłem, uczyniłem źle. Tak jak ten syn marnotrawny, który pomyślał sobie i powiedział, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ojca. Ale postanawia również poprawę, bo mówi do siebie sam, wstanę i pójdę do mojego Ojca. Dlaczego postanowił? Bo przypomniał sobie, jak było dawniej u Ojca, kiedy żył razem z bratem, z ojcem i przypomniał sobie, że słudzy, którzy byli, którzy nie byli w rodzinie, a byli tylko sługami. I mówi, mieli lepiej niż ja tutaj, który cierpię głód, biedę, nędzę. Wobec tego wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich sług. W tych krótkich przemyśleniach Jego zauważamy te warunki sakramentu pokuty, które brzmią żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. A także już naznaczona jakby sobie pokuta, zadośćuczynienie, bo uczyń mnie chociażby jednym z moich sług, z Twoich sług. W ten sposób chciałby chociaż po części zwrócić majątek, który roztrwonił na grzeszne życie. Co się dzieje dalej? Wraca do Ojca. I Ojciec widzi go i wybiega naprzeciw. I kiedy ten zaczyna mówić to, co postanowił: Ojcze, zgrzeszyłem, już nie jestem godzien się nazywać Twoim synem. Ojciec mu tego nie pozwala dokończyć i uściska go mocno, a potem każe wyprawić wielką ucztę na cześć tego, że ten syn był umarły, a znów ożył. Zagubił się, a odnalazł. Bo człowiek, tak jak ten syn, odchodząc od Boga, zwraca się ku szatanowi. Bo albo idziemy ku Bogu, albo ku złemu duchowi. Są dwie drogi w życiu. Trzeba wybrać. Kościół, Chrystus, wszyscy radzą, by wybrać drogę do Boga. Chociaż ona jest trudniejsza. Nie jest taka łatwa, nie jest przyjemna. Ale wybrać tą drogę, to znaczy wybrać życie, życie wieczne. A wybrać drogę łatwą, prostą i przyjemną, to wybrać śmierć. Wybrać śmierć wieczną, czyli owszem, życie, ale w piekle, w nieszczęściu, w nieustannym cierpieniu i udręce. Dlatego ten, który odchodzi od Boga, to jest jakoby umarły człowiek. To jest jakby trup za życia. Ale Bóg przebacza. Bóg nieustannie, jak ten ojciec z przypowieści, wychodzi do człowieka. Nie tylko stoi i czeka, ale wychodzi na drogę i czeka, aby człowiek wrócił. Ten ojciec z przypowieści prawdopodobnie codziennie wyglądał za synem i wychodził na drogę, patrzył, czy on już nie wraca. I wreszcie się doczekał. Czy może Bóg doczeka się na nas? Czy może Bóg doczeka się na nasze nawrócenie, naszych bliskich, naszych znajomych, sąsiadów, którzy może odeszli już bardzo daleko od Bożej miłości? Oby się doczekał i mógł powiedzieć: przebaczam Ci, cieszę się, że wróciłeś, pójdź do mnie. Będziemy się razem radować. Taki właśnie jest Bóg, jak ten ojciec z przypowieści. Jest miłością, nieskończoną miłością i tylko czeka na nasze nawrócenie, na naszą decyzję. Wstanę i pójdę do mojego Ojca i powiem: zgrzeszyłem. Pewien młody człowiek miał wiele nieporozumień ze swoimi rodzicami. Wszystko wiedział lepiej. W pewnym momencie już nie wytrzymał. Kiedy rodziców nie było w domu, przeszukał dom, znalazł trochę pieniędzy, wszystkie pieniądze, jakie były, wziął i uciekł z domu. Nie martwił się o to, czy rodzice będą mieli za co żyć do następnej wypłaty. Nie martwił się o to, czy rodzice w ogóle się będą martwić o niego. Odszedł. I podobnie jak ten syn marnotrawny prowadził życie bardzo radosne i wygodne i przyjemne. Znalazł sobie kolegów, tak zwanych przyjaciół, którzy byli z nim, bo miał pieniądze. Stawiał im czasami, kupował różne rzeczy, co było potrzeba. Ale w pewnym momencie i tych pieniędzy zabrakło, więc żeby utrzymać swoich przyjaciół i kolegów, to trzeba było gdzieś pieniądze znaleźć. Do rodziców wrócić nie za bardzo było mu na poręce, a wobec tego trzeba było inaczej skombinować pieniądze. Zaczął więc kraść, najpierw małe kradzieże, potem trochę większe, potem gdzieś tam kogoś napadł z kolegami, aż wreszcie znalazł się w więzieniu, bo go złapano. Dostał kilka lat więzienia. I dziwna rzecz, skończyli się koledzy, przyjaciele. Nikt go w więzieniu nie odwiedził. Nawet ci, którzy musieli, powinni być wobec niego wdzięczni, bo wiele im dawał, nie przyszli, nie odwiedzili. Po kilku latach, kiedy już zbliżał się czas wyjścia z więzienia, po głębszej refleksji zorientował się, że tak naprawdę nie ma do kogo wrócić. Przyjaciele go opuścili, tak zwani. I jak się tak dalej zastanawiał, to pomyślał o swoich rodzicach. Ale zaraz tą myśl odpędził, no nie, nie może wrócić po czymś takim, nie da rady, nie przyjmą go. Ale znowu jeszcze raz pomyślał o tych rodzicach i pomyślał sobie, a może jednak by ich przeprosić. Ale jak? Przecież nie może się z nimi spotkać. Więc napisał do nich list, w którym to między innymi napisał tak, że jest mu przykro, że coś takiego uczynił, że ich okradł, że nic go nie usprawiedliwia. Napisał, że jest w więzieniu za swoje uczynki i niedługo wyjdzie z więzienia. I chciałby wrócić do rodzinnego miasta, ale nie wie, czy go przyjmą rodzice. Jeśli by chcieli go przyjąć i przebaczyć, to niech powieszą białą wstążkę na drzewie, które jest przy domu. Kiedy będzie przejeżdżał tamtędy, to zobaczy i będzie wiedział, że może wysiąść i przyjść. Wysłał ten list i kiedy wyszedł z więzienia, jechał do swojego rodzinnego miasta. I kiedy już przejeżdżał przez miasto, zobaczył drzewo obok swojego domu, na którym wisiały setki białych wstążek. Rozpłakał się. Ci rodzice bali się, że może jednej wstążki nie zauważy. I dlatego wywiesili tyle wstążek. Przebaczyli mu już dawno. Już dawno pragnęli, żeby wrócił, ale nie wiedzieli, gdzie jest. Nie dawał bowiem o sobie znaku życia. Teraz wreszcie napisał list i wreszcie mogli się na nowo spotkać i wszystko sobie opowiedzieć. Wreszcie mogli mu przebaczyć. Bóg zawsze przebacza. Przebacza zawsze, gdy żal i nawrócenie człowieka są autentyczne. Często boimy podejść do konfesjonału. Tak trudno nieraz podejść, powiedzieć, zgrzeszyłem. Co więcej, jeszcze powiedzieć, jakie to są te grzechy. Wypowiedzieć to, co gdzieś tam głęboko w duszy jest skrywane, czego się nieraz może bardzo wstydzimy. A trzeba to wypowiedzieć drugiemu człowiekowi, który siedzi w konfesjonale. Bo przecież kapłan też jest człowiekiem. Niektórzy mówią, tłumacząc się, że nie chodzą do spowiedzi, a ta spowiedź to wymysł księży, może chcą wiedzieć, co tam ludzie grzeszą. Oczywiście fałszywy zarzut. Nie wymysł księży. Ale to sam Jezus Chrystus ustanawia sakrament pokuty i pojednania tuż po zmartwychwstaniu. Mówi do apostołów, weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Skoro tak, skoro apostołowie mają władzę odpuszczania albo zatrzymania grzechu, to muszą najpierw wiedzieć, z jakimi grzechami mają do czynienia u danego człowieka. Bo przecież nie można komuś zatrzymać grzechów, jeśli nie ma się pojęcia o jego grzechach. Bóg więc sam ustanawia ten sakrament właśnie w taki sposób, aby człowiek do kapłana te grzechy wyznawał, wypowiadał. Boimy się nieraz, ale nie ma czego. To kapłan jest zobowiązany tajemnicą, świętą tajemnicą spowiedzi. Jezus do świętej Faustyny mówi: kapłanem w konfesjonale ja tylko się zasłaniam. Tak naprawdę, bracie i siostro, ty wypowiadasz swoje grzechy do samego Chrystusa. Kapłan jest tylko i wyłącznie narzędziem Chrystusa. Może lepszym, może gorszym, ale jest narzędziem Chrystusa. I zawsze tak samo spowiedź odbyta, cały sakrament pokuty ze wszystkimi warunkami tak samo jest ważny, tak samo gładzi grzechy, obojętnie jaki kapłan dokonuje tego rozgrzeszenia. W zachodnich krajach protestantyzm usunął spowiedź i tam wzrosła potrzeba psychoanalityków. No ci ludzie gdzieś muszą się wygadać, gdzieś muszą wyrzucić z siebie to, co im ciąży na sumieniu. Po co nam psychoanalitycy? Jeżeli człowiek będzie porządnie i regularnie spowiadał się, wyrzucał z siebie ciężar grzechu, to nie potrzebuje psychoanalityka. Moi drodzy, gdyby tak ludzie wszyscy dobrze się spowiadali, to prawdopodobnie chorób psychicznych byłoby z 80% mniej. Niestety często ludzie duszą i chowają w sobie grzechy, zagłuszają wyrzuty sumienia, co powoduje jakieś rozterki, frustracje, depresje i działanie szatana, a potem choroby psychiczne. Bo człowiek sam nie jest w stanie poradzić sobie ze swoim złem, ze swoim grzechem. Potrzebuje pomocy. My musimy prosić Boga o pomoc. I po to jest właśnie ustanowiony ten sakrament pokuty i pojednania. Byśmy prosili Boga o pomoc. Panie, pomóż mi, przebacz mi moje grzechy. Wyciągnij mnie z tego dołu. I by zawsze mógł z Tobą być na nowo zjednoczony. Bym mógł iść przez życie, trzymając Ciebie za rękę, Panie, bo wtedy jest łatwiej. Łatwiej przeżyć to, co jest trudne. Bracie i siostro, Bóg w tym sakramencie naprawdę nas uwalnia, leczy i wychowuje. Jednak my ze swej strony musimy być całkowicie szczerzy, otwarci, pokorni i posłuszni wobec Boga. Siostro i bracia, nie zwlekaj i wypełnij to wołanie Jezusa Chrystusa, który mówi przez Ewangelię do nas. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Amen. Pragnę przypomnieć jeszcze o planie rekolekcji wielkopostnych. Pewno wszyscy już wiemy, ale dzisiaj jeszcze o godzinie 19 w kaplicy na plebanii będzie nauka dla młodzieży. Jutro natomiast jest dzień spowiedzi. Zachęcam, aby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. O 8 rano zaczyna się spowiedź. O 8:30 droga krzyżowa. O 9:00 msza święta z nauką ogólną. O 16:00 w Jabłowie będzie droga krzyżowa.